Rozdział czwarty. Mirar zatrzymał się przed mostkiem i z uśmiechem spojrzał na piętrowy dom na palach. Od 100 lat nie odwiedzał domu tkaczy snów, jeśli nie liczyć tego w Somreju, kiedy był jeszcze Lejardem. Już dawno zniknęły z północno-itchańskich miast i miasteczek, więc odkrycie, że wciąż istnieją w Itchanii Południowej, było przyjemną niespodzianką. Przeszedł po mostku, zbliżył się do drzwi i zapukał. Z wnętrza dobiegł odgłos kroków na drewnianej podłodze. Potem drzwi się otworzyły i wyjrzała kobieta w średnim wieku w stroju tkacza snów. Mirar się zawahał, pewien, że coś mu umknęło, aż uświadomił sobie, że oczekiwał szczęknięcia odsuwanego rygla. Tkacze snów w Itchanii Południowej nawet nie zamykali drzwi na zamek. — Witaj, jestem tkaczka snów Tintel. Kobieta uśmiechnęła się i otworzyła szerzej drzwi. To, co powiedziała potem, było dla niego niezrozumiałe, ale wyczuwał sympatię. Gestem zaprosiła go do środka. — Dziękuję ci. Jestem tkacz snów Vilar. Wszedł do niewielkiego pomieszczenia. Pod ścianami stały równo pary sandałów. Zdejmowanie obuwia pod dachem było w tej okolicy powszechnym obyczajem. Z głębi budynku dobiegał gwar wielu głosów. Sięgnął do torby i wyjął mieszek monet, który dał mu Juri, asystent Rikkena. Kiedy Mirar odmówił przyjęcia sowitej zapłaty za swe usługi, Juri poradził mu, żeby oddał te pieniądze tkaczom snów. — Dla domu — powiedział po aweńsku, wręczając mieszek Tintel. Miał nadzieję, że zrozumie. Kobieta wzięła sakiewkę i zajrzała do środka. Uniosła brwi i powiedziała coś w swoim języku. Kiedy zmarszczył brwi i pokręcił głową, przyjrzała mu się uważnie i zobaczył w jej oczach zrozumienie. — Jesteś cudzoziemcem — spytała po aweńsku. — Tak. Z północy. Nieczęsto miewamy gości stamtąd. To mnie nie dziwi, pomyślał. Schylił się, by zdjąć buty, a kiedy skończył, gospodyni otworzyła kolejne drzwi, odsłaniając znacznie większy pokój. Rzędami stały tam stoły, a wiele krzeseł zajmowali tkacze. Zbliża się pora posiłku. Przyłącz się do nas. Wszedł za nią za próg. Tintel przemówiła głośno i tkacze odwrócili się, spoglądając na nią i Mirara. Odgadł, że go przedstawia, więc formalnie dotknął piersi, ust i czoła. Wszyscy się uśmiechnęli i kilku powiedziało coś na powitanie. Żaden jednak nie powtórzył gestu. Kiedy Tintel wskazała mu krzesło, tkacze wrócili do przerwanych rozmów. Atmosfera była dość swobodna i choć Mirar nie rozumiał ani słowa, uspokajały go ich śmiechy. Służący wnieśli posiłek, płaski, spieczony chleb, układany na misach ostro przyprawionego gulaszu oraz mleczny napój, który ku uldze Mirara łagodził pieczenie w ustach. Jak zauważył, większość tkaczy snów była młoda. W miarę jak wypełniały się ich żołądki, rozmowy nieco cichły i stawały się bardziej poważne. Tintel także usiadła przy stole, kiedy wniesiono jedzenie, a teraz spojrzała na Mirara. — Co wiesz o kłopotach w Yarime, Vilarze? — spytała po aweńsku. Zmarszczył czoło. — Wiem, że zbierały się tłumy cyrklian, by protestować przeciwko szpitalowi. Użył chanijskiego słowa, gdyż nie mógł sobie przypomnieć żadnego aweńskiego odpowiednika. — Jest gorzej — skrzywiła się Tintel. — Zdarzały się pobicia tkaczy, zabójstwa. Spalono dom tkaczy snów. — W Yarime nie ma — Mirar urwał, gdy pojął, co ma na myśli. — Nie było domu tkaczy snów, ale było kilka bezpiecznych schronień. Domów ludzi, którzy sympatyzowali z tkaczami i oferowali im gościnę. Takich ludzi jak Milo i Tanara Baker. Poczuł dreszcz, gdy przypomniał sobie tę parę, u której się zatrzymał. Tylko sąsiedzi i przyjaciele wiedzieli, że ich dom był bezpiecznym schronieniem dla tkaczy, dopóki ja nie przybyłem. Potem zostałem doradcą Białej i z pewnością więcej ludzi dowiedziało się o Bakerach. Mam nadzieję, że to nie ich dom spłonął. O tym nie słyszałem, zapewnił. Dziś w nocy połączę się z tkaczami snów na północy i dowiem się jak najwięcej od swoich przyjaciół. Co cię sprowadza do Dekkaru? Zapytał jakiś młody człowiek. Mirar wzruszył ramionami. Lubię podróże. Chciałem zobaczyć południe. A nie uciec przed pogromami? Tintel cmoknęła ostrzegawczo i rzuciła mężczyźnie spojrzenie, pełne dezaprobaty. Uczciwe pytanie, stwierdził z uśmiechem Mirar. Nie wiedziałem, że sytuacja tak szybko i tak bardzo się tam pogorszy. Cieszę się, że tutaj jest dobrze, ale żałuję, że nie mogę pomóc przyjaciołom. Mężczyźni i kobiety przy stołach ze zrozumieniem pokiwali głowami. Tkacze snów mają tu dobre życie, stwierdził inny z młodych. Mirar przytaknął. Przekonałem się, że słudzy są... poszukał odpowiedniego słowa, przyjaźni. Nie znają się na uzdrawianiu tak jak my, stwierdziła młoda kobieta. I dobrze płacą. Słudzy pozwalają wam się leczyć? Zdziwił się Mirar. Pokiwali głowami. Słyszałam, że myślowe połączenia są na północy zakazane, odezwała się młoda kobieta. To prawda? Prawda. Uśmiechnęła się, gdy na nią spojrzał. I coś w tym uśmiechu kazało mu popatrzeć uważniej. I kiedy rozpoznał subtelne przekazy jej postawy i wyrazu twarzy, poczuł, że serce zaczyna bić mu szybciej. Aha, ona wie, czego potrzebuje od mężczyzny i nie waha się po to sięgać. Nie zdziwiłby się, gdyby odnalazła go później. Pytanie brzmiało jednak... Co on zrobi, kiedy do tego dojdzie? Tkacze snów w ogóle się nie łączą? Zapytał ktoś. Odwrócił się do młodej kobiety i skinął jej głową. Łączymy się, ale nie mówimy o tym cyrklianom. W sali rozległ się pomruk rozbawienia. Młoda kobieta nadal się do niego uśmiechała. Pewnie niewiele masz okazji, jeśli dużo podróżujesz. Moglibyśmy dzisiaj się połączyć. Jej nie chodzi o połączenie umysłów, uznał. Zresztą takie połączenie byłoby bardzo ryzykowne. Zbyt wiele mam do ukrycia. Chociaż teraz, kiedy Emeral pomogła mi odzyskać zdolność osłaniania myśli, pewnie udałoby mi się ich słuchać, nie zdradzając siebie. Ale nie dzisiaj. Dziękuję, ale muszę się wyspać, odparł. Pozostali nie wydawali się urażeni. Tintel zmarszczyła groźnie brwi, patrząc na młodą kobietę, a potem rzuciła mu przepraszające spojrzenie, jakby się martwiła, że to jego urażono. Wybacz, Dardel, mówi za szybko. Możesz uczestniczyć w połączeniu, jeśli chcesz, ale jeśli nie, nie będziemy tego kwestionować. Północ i południe są wrogami. Może się zdarzyć, że wiesz coś, co rozprzestrzenione drogą łącza, dotrze do nieodpowiednich ludzi, przez co może wywołać konflikty i wojnę. Zaskoczony jej domyślnością, Mirar podziękował za uprzejmość. Inni przestali zwracać na niego uwagę. Próbował śledzić ich rozmowy, kiedy poruszali inne tematy i często wracali do miejscowego języka. Wreszcie wstali i zaczęli zbierać talerze. Pokażę ci twój pokój, zaproponowała Tintel. Przeprowadziła go korytarzem do stromych schodów. Jutro wieczorem, jeśli nadal tu będziesz, możesz się do nas przyłączyć po kolacji. Dziękuję, ale chyba nie będę miał wiele do powiedzenia. Wciąż nie rozumiem zbyt dobrze aweńskiego, a dekkański jest dla mnie całkiem nowy. Jak długo zamierzasz zostać w kawę? Nie wiem. A ile czasu potrzebuję, żeby obejrzeć miasto? Uśmiechnęła się. Niektórzy uważają, że trzeba roku, żeby dobrze poznać kawę. Inni twierdzą, że wystarczy godzina. Jeśli masz czas, zostań jak długo chcesz. Zatrzymała się przed otwartymi drzwiami. To tutaj. Śpi dobrze. Podziękował jeszcze raz, wszedł i zamknął za sobą drzwi. Pokoik był wąski. Mieścił tylko łóżko, kilka półek i stolik. Odstawił torbę pod półki i usiadł na łóżku. Było jeszcze za wcześnie na sen, ale koniecznie chciał się skontaktować z Arley. Powinna wiedzieć, co się dzieje w Yarime. Wstał znowu i zaczął się rozbierać. Zdążył zdjąć kamizelkę, gdy ktoś zastukał do drzwi. Otworzył i uśmiechnął się, widząc na korytarzu Dardel. Nie była piękna, ale nie była też nieatrakcyjna. Niektóre kobiety mają w sobie po prostu jakiś urok. Polegał on na kombinacji szczerego i śmiałego zainteresowania seksem oraz krągłego kobiecego ciała, które zapraszało do zabawy. Nie można nie lubić kobiety, która wie, czego chce i jak to osiągnąć. Trzymała dużą misę i dzban wody. — To dla ciebie — powiedziała. — Żebyś zmył z ciała kurz podróży. — Dziękuję. Wziął je i odwrócił się, żeby wnieść do pokoju. — Gdybyś potrzebował pomocy... — Pomocy przy myciu? Zdusił śmiech i obejrzał się na nią. Stała oparta o framugę, krzyżując ręce pod obfitym biustem. Lekki uśmieszek błądził na jej wargach. Muszę porozmawiać z Arley, przypomniał sam sobie. Muszę się dowiedzieć, czy Tanara i Milo Bakerowie są cali i zdrowi. Poradzę sobie, zapewnił. Jej uśmiech zniknął, ale nie do końca. Jutro porozmawiamy, stwierdziła, odstępując od wejścia. W jakiś sposób potrafiła sprawić, że słowa te zabrzmiały jak obietnica. Śpi dobrze. Kiedy drzwi się zamknęły, nabrał tchu i wolno wypuścił powietrze. Jak mogę się interesować kobietą, skoro... Nie. Jak mogę stawiać sobie takie głupie pytania? Żyję, lubię kobiety. Layard odszedł i nie może mnie powstrzymywać. Dlaczego mam odpychać tę kobietę z powodu Aurai? Ale przecież to zrobił. Nie był aż tak zmęczony, a z Arley mógł się skontaktować później. To głupie. Kocham Auraję i potrafiłbym dla niej zrezygnować z innych kobiet, ale nie mogę jej mieć. Nie jestem nawet pewien, czy ona także mnie kocha. Zresztą ona też miała przynajmniej jednego kochanka oprócz mnie, więc czemu ja nie mogę? Pokręcił głową. Z powodu tej ladacznicy, z którą zobaczyła mnie po bitwie. Wtedy wydawało mi się to usprawiedliwione, ale wiem, że bardzo ją zraniło. Nie chcę ryzykować czegoś podobnego w przyszłości. Przypuśćmy, że udałoby nam się kiedyś znowu być razem. By bogowie nie zabili jednego z nas lub obojga. Wtedy odkrycie, że znowu wszystko popsułem, byłoby doprawdy ironiczne i irytujące. Emerald spodziewała się, że Auraya będzie trudną uczennicą. Dawna biała miała prawo być przekonana o własnej wyższości, a także zbyt dumna, by przyjmować polecenia, zwłaszcza od dzikiej. Jednak Auraya bez dyskusji wykonywała wszystkie instrukcje, a wszystkie zadawane pytania były sensowne i rozsądne. Powinnam przyjąć to z ulgą, ale tylko mnie to irytuje. Odczuwała pokusę, by sprawdzić tolerancję Aurai, prosząc ją o zrobienie czegoś śmiesznego i poniżającego. I to także martwiło Emerald. Nie podobała jej się myśl, że może być zdolna do takich tyrańskich zachowań. Teraz Auraya siedziała ze skrzyżowanymi nogami na posłaniu, które kiedyś zajmował Mirar. Oczy miała zamknięte, dłonie trzymała na kolanach, spoczywające lekko na materiale białej tuniki. Kapłański pierścień tkwił na jej palcu, a kapłańska cyrkla wisiała na parawanie obok. Emerald nigdy by się nie spodziewała, że będzie uczyć cyrkliańską kapłankę, a co dopiero dawną białą. Nie umknęła jej także ironia tego, że uczy kapłankę ukrywać myśli przed bogami. Obserwując Aurae, nie mogła zaprzeczyć, że kobieta jest atrakcyjna. Fizycznie nie mogłaby chyba bardziej się różnić od Emerald. Twarz miała wąską, o ostrych rysach, Emerald zaś szeroką. Była wysoka i szczupła, a Emerald niska i krągła. Włosy miała proste, kasztanowe, Emerald rude i kędzierzawe. Jeśli Mirar takie właśnie lubi, pomyślała, a potem niemal parsknęła śmiechem. Jestem zazdrosna? I dlatego ona mnie tak irytuje? Stłumiła westchnienie. Przeżyliśmy z Mirarem wiele pięknych chwil. Byliśmy kochankami, ale nigdy nie byłam w nim zakochana. Nie tak, jak normalni ludzie się zakochują, zostają parą i tak dalej. Nigdy nie byłam zazdrosna o kobiety, z którymi sypiał. Byliśmy tylko przyjaciółmi. Więc skąd ta uraza? Może to zwykła troska o siebie? Mirar nie jeden raz ratował Emerald przed innymi i przed samą sobą. Czy uczyni to znowu, jeśli sprawa będzie wymagała wyboru pomiędzy nią a Aurae? Prawdopodobnie wybrałby Aurae, uznała. A potem ona by go zabiła. Nadal jest wyznawczynią bogów. To szaleństwo. Po co tu siedzę i tak się narażam? Ponieważ Mirar ją o to poprosił, a bliźnięta go poparły. Aurae miała szansę na nieśmiertelność. Być może nigdy nie zrobi tego kroku z obawy, że bogowie się od niej odwrócą, ale istniała możliwość, że coś lub ktoś zmieni jej decyzję. Jeśli zostanie sojuszniczką, ten hazard i ryzyko się opłacą. W takim razie lepiej nie będę z niej robiła sobie wroga, zdecydowała Emerald. Od pewnego czasu Aurae oddychała powoli i rytmicznie. Zaskoczyła Emerald informacją, że wie, jak osiągnąć senny trans, świadomie wprowadzić się w stan psychiczny niezbędny do uzyskania sennego połączenia z inną osobą. Przyznawała uczciwie, że niekiedy sprawia jej to trudność. Wszystkie psychiczne połączenia były dla cyrklian zakazane, ale Aurae uważała to za niepraktyczne prawo, które niewielu traktuje poważnie. W czasie romansu z Layardem często porozumiewała się z nim poprzez senne łącza. Emerald zamknęła oczy. Spowolniła oddech i stopniowo doprowadziła umysł do stanu snu. Kiedy była już gotowa, wezwała Aurae po imieniu. Nefryt? Odpowiedziała Aurae. Tak, to ja. Emerald wyczuła u niej ulgę i odgadła, że to z powodu nawiązania kontaktu. W czasie sennego połączenia możemy się porozumiewać, tłumaczyła. Ale tylko jeśli obie strony są w transie albo przeszły do niego ze snu. Nauczę cię sięgać do świadomych i przytomnych umysłów. Nie będziesz mogła się z nimi porozumieć, ale zobaczysz, o czym myślą. A więc dzicy umieją czytać w myślach? Tak, ale tylko w transie. Wymaga to praktyki, koncentracji i może być wyczerpujące. Odczytane myśli z początku wydają się niezrozumiałe, ale nauczysz się je interpretować. Nazywamy to przeglądaniem umysłów. Czyli nie jest to lekcja ukrywania myśli? Nie, ale przybliży ci te same zasady. Sięgnij umysłem w lewo. To zaleta i wada pobytu w Si. Jest tu mniej umysłów do przejrzenia, ale te, które istnieją, wyróżniają się poprzez swoją izolację. Minęło kilka długich minut, zanim Aurae cokolwiek wyczuła. Trafiłam na coś. Aha, to Sije. Poluje. Dobrze, ja też go znalazłam. Widzisz teraz, że jego myśli nie są uporządkowane jak mowa. Napływają we fragmentach. Są zarówno obrazem, jak i myślą. Tak, to całkiem podobne do czytania w myślach. Emerald poczuła irytację. Jak mogłam zapomnieć, że kapłanka potrafiła czytać w myślach? Już wie, jak działa umysł. Poszukaj innego. Tym razem Auraya odpowiedziała już po chwili. Widzę tyf. Zbliża się do wodospadu i niesie dla mnie wiadomość. Ja... Łącze zerwało się, gdy kapłanka straciła koncentrację. Emerald przebudziła się z transu i bez zdziwienia zobaczyła, że Auraya wstaje z posłania. Zostań tu, mruknęła cicho. Nie możesz wychodzić z pustki. Tyf będzie musiał tu przyjść i z tobą porozmawiać. Auraya usiadła i spojrzała na Emerald. W takim razie lepiej udawaj chorą, odparła. I znowu Emerald ogarnęła irytacja. Położyła się i przykryła kocem. W korytarzu zabrzmiały kroki, a po chwili u wejścia do groty stanął młody Sije. Tyf! Auraya wstała i skinęła na niego. Wejdź! Co cię sprowadza? Spoglądał na przemian to na nią, to na Emerald. Mam dla ciebie wiadomość. Auraya skinęła ponownie i chłopak podszedł. Uśmiechnął się do leżącej. Jak się czujesz, Nefryt? Lepiej? Tak, dzięki Aurai. Sije podszedł do Aurai i szepnął jej coś. Spojrzała na swój kapłański pierścień, wzruszyła ramionami i cicho rzuciła kilka słów w odpowiedzi. O czym rozmawiali, że nie chcieliby Emerald usłyszała? Auraya podniosła głos, gdy dziękowała Tyf. Powiedz mówcy Siri, że muszę zostać i opiekować się Nefryt, ale niedługo wrócę. Leć bezpiecznie, leć szybko. Chłopiec kiwnął głową, pożegnał się i odszedł pośpiesznie. Kiedy ucichły jego kroki, Emerald spojrzała pytająco na Aurayę, która stała i zastanawiała się, marszcząc czoło. Co ci miał powiedzieć? Siri jest bardzo zdziwiona, że zwyczajnie cię nie uzdrowiłam i nie wracam. Ile potrwa, zanim zacznie coś podejrzewać? Auraya wzruszyła ramionami. Tydzień. Możemy jeszcze trochę zwlekać, ale jeśli coś się zdarzy i będą mnie potrzebować, a ja odmówię wyjścia z jaskini, to nasza historyjka będzie tak skuteczna jak ladacznica z pustą sakiewką, dokończyła Emerald. Auraya z rozbawieniem uniosła brwi, ale zaraz spoważniała. Jeśli bogowie patrzyli przez tyf, kiedy wszedł do jaskini, zobaczyli nas obie, a także musieli go opuścić, gdy wkroczył w pustkę. Emerald kiwnęła głową. Tak, przypuszczam, że mogłabyś utrudnić im odkrycie pustki, gdybyś rozmawiała z tyf z jej granicy, ale nadal widzieliby nas, a nie mogliby odczytać naszych myśli. To wzbudziłoby ich podejrzenia. Mogli też wcale nie patrzeć. Tak sądzisz? Nie wiem. Nie odwiedzali mnie od miesięcy, ale to nie oznacza, że nie obserwują. Spojrzała na Emerald. Wrócimy do transu? Spytała. Emerald zaśmiała się z tej determinacji. Może najpierw coś zjemy?